Radio Kraków Kultura.
Z nami już, choć w oddali, ale jest, italianistka, literaturoznawczyni, tłumaczka, znawczyni kina włoskiego, Anna Osmulska-Mentrak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z rana.
Z rana, no właśnie.
Tak.
My się regularnie spotykamy w okolicach czerwca, dlatego że to wtedy do Krakowa dociera przegląd nowego kina włoskiego. To także wydarzy się w kinie pod Baranami i w tym roku rozpocznie się wszystko równo za tydzień, bo 19 czerwca. Pani to ma już dawno za sobą, dlatego że w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, wszystko odbyło się w marcu. Dlatego ciekaw jestem, czy z tego rocznego przeglądu zostały w pani jakieś obrazy, jakieś kadry, które gdyby tylko pani mogła, z chęcią by pani w Krakowie powtórzyła.
Zdecydowanie tak. I to rzeczywiście to już jest tradycja, że Warszawa ten przegląd zaczyna w marcu, taką wczesną wiosną, a nawet późną zimą. Myślałam nawet, że Kraków w tym roku kończy, ale nie sprawdziłam jeszcze Poznań. Poznań w lipcu będzie miał, czy będzie miał lato tak naprawdę z włoskim kinem. Są takie filmy i to są takie filmy w gruncie rzeczy nie zawsze oczywiste. Dlatego, że kilka z tych filmów, od razu to zapowiadam, bo też warto wiedzieć, kilka z tych filmów trafi do polskiej dystrybucji. To jest bardzo dobra wiadomość. Coraz więcej włoskich filmów, między innymi właśnie z przeglądu Cinema Italia Oggi, trafia do dystrybucji. Natomiast jest taki film, skromny na pierwszy rzut oka, który okazał się wielkim zwycięzcą, jeśli chodzi o rynek włoski, taki rynek artystyczny, powiedzmy, bo nie w sensie oczywiście zarobków. I to jest film Miasta na równinie w reżyserii Francesca Sozzaiego. I ten film, który na pierwszy rzut oka wydaje się właśnie takim filmem mniej atrakcyjnym, nie kojarzącym się z tym, jak to się właśnie mówi, ten największy stereotyp, który ja zwalczam, czyli Słoneczna Italia,
tak.
Wręcz przeciwnie. Ten film nie tak dawno w maju były rozdawane na te najważniejsze włoskie nagrody filmowe Dawid Di Donatello i ten film zdobył aż 7 statuetek. Miał 9 nominacji z tego aż 7 statuetek i to najważniejszych, bo za film, za reżyserię właśnie dla Francesca, dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, za montaż, za scenariusz, więc właściwie wszystko.
Zapowiada się ten film jako opowieść o dwóch spłukanych 50-latkach,
tak,
którzy mają jedną obsesję, wypić ostatni kieliszek.
Dokładnie tak. Cała akcja rozgrywa się w Veneto i mamy tam oczywiście Wenecję, ale zupełnie inną, nie Wenecję pocztówkową. Ona się tylko tam w pewnym momencie pojawia. Pojawiają się te inne miasta na równinie padańskiej. I jest to właśnie ta historia takich dwóch, jakbyśmy sięgnęli, potem mam nadzieję, że o tym też będziemy rozmawiać przy okazji włoskiego kina, jakbyśmy wspomnieli Felliniego, Wałkoni, to trochę są właśnie takie postaci. I to jest ta tradycja, właśnie ten ostatni kieliszek i chodzenie z baru do baru w poszukiwaniu tego ostatniego kieliszka, to jest właśnie tradycja w Veneto. Więc jak gdyby ten film do tego nawiązuje, no ale wokół tego jest zbudowana cała historia przyjaźni, również wchodzenia w życie, bo tam jest bardzo też ciekawy, w pewnym momencie pojawia się młodszy bohater. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film, bardzo państwa zachęcam, bo ten film nie ma polskiego dystrybutora, więc rzeczywiście przegląd Cinema Italia Oggi będzie jedyną okazją, żeby ten obraz zobaczyć.
Powiedziała pani o tym, że i to ja też to potwierdzam, kojarzę to z naszych rozmów, że zwalcza pani stereotyp słonecznej Italii, tej Italii pocztówkowej. Zresztą filmy, które można w ramach Cinema Italia Oggi oglądać, często też to czynią, a jednak jest coś takiego, co nas ciągnie w tę stronę, nawet jeśli to są obrazy, no właśnie, dużo trudniejsze, jak chociażby wspominam w tym momencie film, i uciekł mi tytuł, o kobiecie, która może po raz pierwszy pójść do wyborów. Tytuł tego filmu
Jutro będzie nasze.
No
tak,
właśnie.
Słynny film Paoli Cortellesi.
Dokładnie tak. Mm-hmm. O ten film mi chodzi. I do czego zmierzam tym pytaniem? Powołuję się na ten tytuł z uwagi na to, że on był w kinach, dużo się o nim mówiło. Mm-hmm. Nawet jeśli Italia nie jest słoneczna, to Polaków coś w tej Italii pociąga. W tej być może włoskiej wrażliwości. Ciekaw jestem, czy pani przez te wszystkie lata udało się nazwać, co to może być?
Włosi mają na to określenie, my italianiści też tego używamy, italianita, czyli włoskość. Chociaż to też jest mylące, dlatego że tu w tym przeglądzie to znowu po raz kolejny wybrzmiewa. Nie ma jednych Włoch i nie można mówić o włoskości, ponieważ Włochy są cały czas krajem bardzo regionalnym. Ja nieprzypadkowo powiedziałam, że miasta na równinie to jest Veneto i to są tradycje właśnie stamtąd. Jest taki drugi film, jeśli już wspomnieliśmy Paolo Cortellesi, to warto powiedzieć o filmie Takie jest życie, który za chwilę wchodzi też na polskie ekrany, ale będzie jeszcze na tym przeglądzie, więc to będzie taka, powiedzmy, prapremiera. W filmie, którego akcja rozgrywa się na Sardynii i znowu to jest zupełnie osobny świat. I ten film, dlaczego mówię, że nawiązuje do Paoli Cortellesi, bo to jest film w reżyserii Ricarda Milaniego, który jest mężem Paoli Cortellesi. Oni przez wiele lat współpracowali, ona w wielu jego filmach zagrała, bo to jest reżyser specjalizujący się w komediach. Więc tu mamy to właśnie inne oblicze, właśnie takie komediowe, z tym, że te komedie Ricarda Milaniego są bardzo ciekawe i specyficzne. W zeszłym roku też był jego film na Cinema Italia Oggi, był na polskich ekranach w Innym świecie, film, którego akcja rozgrywała się w Abruzji. I dlaczego one są ciekawe? Bo one pokazują tę regionalność i w takim komediowym sosie mówią tak naprawdę o różnych problemach społecznych, które dotykają włoski świat, włoskie społeczeństwo. W tym przypadku jest to film zresztą oparty na faktach, który mówi o tym, jakie są problemy związane z pracą, z bezrobociem, z opuszczaniem właśnie takich małych miasteczek, czy to na Sycylii, czy na Sardynii, czy tak jak w ubiegłym roku w Abruzji. To są małe miasteczka, które się wyludniają, dlatego że nie ma tam pracy. Ale problem jest szerszy dużo. Ja nie chcę tutaj za dużo zdradzać, jeśli chodzi o ten film, ale problem jest szerszy, dlatego że tak z jednej strony są ludzie, w tym przypadku przedstawiciel bardzo starszego pokolenia, którzy tych tradycji chcą bronić, którzy uporczywie chcą tam zostać i nie chcą żadnych zmian. No i są młodsi ludzie, nawet nie tylko młodsi, z różnych pokoleń, no, którzy muszą, jak gdyby są zmuszeni do wprowadzania tych zmian, bo mówią, no my zostaniemy bez pracy, my chcemy tu zostać i to jest ważne, ale jeśli nie będzie takiej możliwości, to my będziemy, szczególnie najmłodsi, będziemy emigrować, będziemy się stamtąd wynosić, czy to do innych włoskich miast, gdzie jest praca, czy za granicę. My ten problem przecież też znamy bardzo dobrze. Więc tutaj jest niby komedia, ale tak naprawdę mówiąca o sprawach poważnych. I dodatkowym atutem dla mnie tego filmu jest to, że i ten reżyser, nie tylko tego, w ogóle jego filmów, jest to, że on znakomicie potrafi łączyć aktorów amatorów, i tutaj główny bohater jest takim aktorem. Aktorzy są również ci amatorzy, to są mieszkańcy tego miasteczka, w którym się akcja rozgrywa, z aktorami zawodowymi. Tutaj chociażby Diego Abatantuono, bardzo ceniony aktor włoski. I oni znakomicie ze sobą współgrają, on świetnie potrafi ich reżyserować. Jest coś takiego i w to ja wierzę, że wielu Włochów ma jednak aktorstwo we krwi. Jest coś takiego, bo jest więcej takich przykładów. Jeśli Państwo będą ten film oglądać, do czego bardzo zachęcam, no to jest przede wszystkim znakomity finał. Są już napisy i wiadomo, że wiele osób wychodzi, ale na tym filmie się na napisach nie wychodzi. Jest tak energetyczny, nieprawdopodobny finał, że sama, mimo że ten film dwa razy widziałam, to zamierzam go obejrzeć jeszcze raz. Będę miała w Warszawie spotkanie przed projekcją przy innej okazji i czekam na ten finał. Świetny.
Takie jest życie. Ja, jeśli mówimy o tych Włoszech, które właśnie mienią się tysiącami barw, ale także różnych okoliczności kulturowych przecież, to ja z kolei spoglądam w stronę takiego tytułu Kochanie. I to z kolei podróż na Sycylię i to w takiej odsłonie, tak się wydaje, magicznej.
Tak, no właśnie ja dokładnie o tym filmie teraz chciałam powiedzieć, bo skoro jesteśmy już na wyspach.
Właśnie, dokładnie.
Jesteśmy już na wyspach. Tutaj w ogóle pojawia się problem z tłumaczeniem tytułów. Niektórym się wydaje, że tytuły są inne po włosku, czy w innym jakimś obcym języku, inne po polsku. Proszę mi wierzyć, to naprawdę nie jest łatwe. I tutaj tytuł jest włoski Gioia Mia, Moja Radości, przetłumaczony na kochanie, no bo no, Moja Radość nie brzmiałoby przede wszystkim. A tu chodzi o to, że babcia, sycylijska babcia ciocia, przepraszam, tak zwraca się do małego chłopca, który przyjeżdża do niej na wakacje. I ten chłopiec z dużego miasta, z północy, no na początku jest kompletnie tam zagubiony, niezadowolony z tych wakacji. No i powoli widzimy, jak się ta więź między nimi, taka czułość pojawia. Także jest to naprawdę niezwykle ciepły film. No tu mamy wspaniałe obrazy z Sycylii, cała akcja, wszystko kończy się nad morzem. I tutaj przy tym filmie też warto powiedzieć, wracając do tych nagród David di Donatello, bo film wyreżyserowany przez debiutantkę Margheritę Spampinato, która za debiut właśnie dostała Davida di Donatello, więc mamy tutaj dwa pokolenia, bo z kolei za najlepszą rolę kobiecą dostała nagrodę taka nestorka włoskiego kina, Aurora Quattrocchi, i za główną rolę kobiecą, więc to jest takie piękne spotkanie dwóch pokoleń kobiet Sycylijek.
A o tych filmach, które mogą Państwo i będą Państwo mogli zobaczyć na ekranie kina pod Baranami w ramach Repliki Krakowskiej Cinema Italia Oggi, opowiada pięknie Anna Osmulska-Mędrak. 9 tytułów czeka na Państwa, będzie czekało od 19 czerwca. Zapraszamy tam Państwa, o wszystkim Państwu nie opowiemy, ale zapraszamy do tego, by na własną rękę eksplorowali Państwo ten właśnie bardzo zróżnicowany przecież pejzaż, portret współczesnych Włoch sportretowany przez twórców filmowych. A za chwilę będziemy się trochę cofać w czasie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Kino włoskie w roli głównej w tej części naszego spotkania w Radiu Kraków Kultura. Anna Osmulska-Mędrak niezmiennie jest z nami, towarzyszy nam w tej włoskiej podróży. Zapowiedziałem, że będziemy się trochę cofać w czasie. Ciekaw jestem pani, Anno, czy pani pamięta, to prywatne pytanie, ale swoje pierwsze spotkanie z Fellinim?
Oj, byłoby to trudne, dlatego że ono naprawdę było bardzo, bardzo dawno. Ja jego twórczość śledziłam, no nie mogę powiedzieć, że od początku, bo przecież debiutował na początku lat 50., to aż tak dawno nie, ale ja bardzo wcześnie zainteresowałam się kinem i również kinem włoskim, więc musiałam być nastolatką. To mogła być nawet szkoła podstawowa. Ja namiętnie chodziłam na słynne, już kultowe dzisiaj dla właśnie, ja tak używamy tego słowa, konfrontacje, ale z perspektywy czasu to rzeczywiście było wielkie wydarzenie.
No tak, okno na filmowy świat przecież w PRL-owskiej Polsce.
I wtedy po prostu te filmy Felliniego do nas trafiały, to była pierwsza okazja. Niektóre potem trafiały na ekrany, ale nie wszystkie, więc tam na przykład widziałam Kasanowę, ale widziałam na pewno wcześniej no też w Iluzjonie, do którego namiętnie uczęszczałam, więc to i La Strada była, także ja tego pierwszego filmu na pewno nie odtworzę, ale to było na pewno byłam nastolatką, to nawet mogła być końcówka podstawówki.
Jest coś takiego w Fellinim, że on cały czas działa, on cały czas też inspiruje filmowych twórców, co rusz porównuje się kolejne współczesne obrazy do języka stworzonego przez Felliniego. Dużo o Fellinim mówiło się chociażby przy okazji Biednych istot Jorgosa Lantimosa. On cały czas powraca na poziomie pewnej wrażliwości. I ja pytam panią o to spotkanie, dlatego że chciałbym, żebyśmy tego fenomenu trochę spróbowali dotknąć właśnie na poziomie osobistego doświadczenia. Bo tak sobie wyobrażam, że tutaj kino moralnego niepokoju i ta taka no, nasza moralna, psychologiczna, polska kinowa gadanina, a w pewnym momencie pojawia się Fellini i co się wtedy dzieje w myślach i we wrażliwości młodej amatorki kina?
No tak, no on się odnosił, zresztą ja jestem osobą, która dużo śni, dużo ze snów zapamiętuje. Mam ten świat, ten równoległy świat, jak rozmawiam z niektórymi osobami, na przykład z moim mężem, on bardzo rzadko zapamiętuje sny. Natomiast ja mam sny bardzo, właśnie taki ten świat oniryczny, no i to budzi bardzo, to jeśli chodzi o kino Felliniego, to on się bardzo do tego odwołuje, do takiej nieposkromionej wyobraźni. Więc chyba to najbardziej jest uderzające, że u niego rzeczywiście, i to jest, że on był przecież satyrykiem, on owszem pisał scenariusze i bardzo dużo zarobkowo też dla innych reżyserów, ale jednak przede wszystkim to jest w kinie najważniejsze. Opowiadał obrazem.
Tak.
U niego dialog nie jest tak istotny. U niego właśnie ten świat, który sam tworzy, gdzieś od tej rzeczywistości odchodzi, tworzy taki świat równoległy. A czasami naprawdę, no, rzeczywistość bywa różna, warto się czasami od niej oderwać. Więc chyba ten wymiar oniryczny mnie najbardziej u niego urzeka.
Ja Państwu wytłumaczę się z tego, dlaczego rozmawiamy o Fellinim. Ano dlatego, i to jest naprawdę bardzo ważna okazja, dlatego że już teraz w Agrawce trwają pokazy filmów Felliniego. To jest zrekonstruowane, to są cyfrowe wersje tychże kultowych filmów, to są Wałkonie, to jest Słodkie Życie, to jest 8,5, jeśli dobrze pamiętam, Głos z Księżyca, 6 filmów w sumie.
Tak.
Potem będzie Kino pod Baranami, będzie Kino Mikro, będzie Kino Paradoks, będzie Kino Kika. To zapowiadamy, żeby to Państwu nie umknęło, ale wracamy teraz do tego świata Felliniego. No właśnie, bo to jest, Pani wspomniała o tym oniryzmie, ale często też się mówi o romansie z poetyką cyrku, prawda? O tej teatralności jego filmów, Królestwo Obrazów i tak dalej, ale ostatecznie jest coś, co się z tych filmów wynosi i zapamiętuje. To jest jakaś przejmująca i bardzo czułym językiem podana prawda o człowieku. Człowieku, który poszukuje siebie.
Tak, no, z takim filmem, który otworzył ten przegląd, to tournée, bo to w 58 kinach studyjnych w całej Polsce będą filmy pokazywane. I to wielki ukłon w stronę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. To będzie takie lato z Fellinim, to ma taki tytuł Ciao a tutti. I na otwarcie pokazywany był w warszawskiej kinotece film Noce Kabiri. To jest dokładnie o tym, o czym pan mówi. I jeszcze dodatkową frajdą, ja ten film oczywiście znam, widziałam kilkakrotnie, ale poszłam na kolejną projekcję, bo Felliniego można oglądać wielokrotnie, jak wiadomo. Z tej okazji, że przyjechała do Warszawy, a potem do następnego dnia w Katowicach prezentowała Wałkoni, było spotkanie wokół tego filmu, Francesca Fabri Fellini. I to była wielka gratka, to siostrzyni Felliniego i widzieć i słuchać osobę, która o wielkim Fellinim mówi per wujek, a o Giuliecie Mazinie per ciocia Giulietta, no to rzeczywiście było niezwykłe przeżycie. No to widzieć taką osobę, która była po prostu bardzo blisko z tymi osobami. No i oczywiście była to też okazja, no, na wiele ciekawych rzeczy i takich z życia prywatnego i z pracy wokół niektórych filmów, z tym, że ona to jest młodsza osoba, bo ona miała 27 lat, kiedy oni obydwoje zmarli, bo Giulietta 4 miesiące po swoim mężu, on w 93, ona na początku 94 roku zmarła, no ale jednak już była dorosłą kobietą, kiedy miała z nimi tę okazję. No i Noce Kabiri, właśnie jeden z moich ulubionych filmów z wielką, absolutnie wielką rolą Giulietty Masiny. Film, który dostał Oscara to już był drugi film, proszę sobie wyobrazić, drugi film, za którego Fellini dostał Oscara, miał wtedy 37 lata. Wcześniej La Strada, 34 lata, pierwszy Oscar. I to jest Oscarowa, też tak się mówi, to ciągle, chociaż nie uważam, żeby Oscar, no dzisiaj szczególnie, żeby Oscary miały tę renomę, co kiedyś. Ale absolutnie Oscarowa rola, tego Oscara Giulietta nie dostała, ale dostała Złotą Palmę za najlepszą rolę kobiecą w Cannes. Jest to nieprawdopodobna, no wielka, cudowna, to można po prostu godzinami na nią patrzeć, na to jak ona się porusza, jak ona gra twarzą, oczami, uśmiechem, coś wspaniałego. No i to właśnie to, o czym pan mówi, to jest wchodzenie w głąb siebie, poszukiwanie siebie i znajdowanie cały czas jakichś pokładów zaufania, dobroci, mimo strasznych rzeczy, które ją spotykają, że gdzieś cały czas ta nadzieja jej nie opuszcza. Mnie się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważny przekaz, szczególnie kiedy no, żyjemy w takich naprawdę trudnych czasach i po prostu ta nadzieja, jak mówimy, nadzieja umiera ostatnia, niby banał, ale coś jednak bardzo prawdziwego w tym jest.
Ciekaw jestem, czy spośród tych 6 tytułów, które przygotowało Stowarzyszenie Kin Studyjnych, chociaż mnie trochę szkoda jest, że nie ma Rzymu. Ja tak bardzo chciałbym Rzym zobaczyć na dużym ekranie. Nigdy go nie widziałem na dużym ekranie. Zawsze to jakieś właśnie gdzieś tam znalezione, bo Fellini to też jest ważne. Myślę, że warto to zaznaczyć, że o Fellinim bardzo dużo mówimy w audycjach filmowych, powołujemy się na niego, odnosimy się do niego, ale jego filmy są bardzo trudno dostępne w Polsce. To znaczy tak. W streamingu internetowym Felliniego, przynajmniej jak sprawdzałem kilka miesięcy temu, w ogóle nie było. Jeśli chodzi o te kultowe przecież filmy, to pojawiają się w jakichś urywkach, jak Rzym chociażby i słynny przecież pokaz Mody Kościelnej. Na YouTubie w takich jakichś wersjach pirackich, by tak rzec. A tutaj faktycznie można zobaczyć to na dużym ekranie, ale to odkładam na bok ten Rzym, którego no nie ma, to nie ma.
Tak.
Ale ciekaw jestem, czy spośród tych 6 tytułów, które proponują kina studyjne, jest jakiś jeden, który mogłaby pani polecić tym, którzy mogą tylko na jeden pójść do kina i na więcej nie, bo nie mają więcej czasu.
No trudny jest to wybór, bo przecież i Wałkonie i Słodkie Życie, 8,5, no jeśli chcemy, znaczy jeśli chcemy takiego zobaczyć, to bo nie ma Amarcordy, gdyby był, to właśnie pan mówi o Rzymie, ja bym powiedziała o Amarcordzie, wtedy bym nie miała wątpliwości, ale jeśli ktoś po raz pierwszy ma zetknąć się z Fellinim, to no, gdzieś waham się między Słodkim Życiem a 8,5, no bo to są te jego najgłośniejsze tytuły. Natomiast dla tych, którzy jednak znają Felliniego, to gratką będzie film Głos Księżyca. Bo to jest ostatni film Felliniego.
Tak.
To jest ostatni film Felliniego, bardzo mało znany. To jest bardzo mało znany, jeszcze trudniej dostępny niż inne. No, z takim trochę żalem mówię, nie jest to jakiś spełniony film, nie jest to wielkie dzieło. Trochę szkoda, że on takim filmem zakończył swoją karierę, ale mimo wszystko to jest nadal Fellini. Dodatkowym smaczkiem jest to, że tam on współpracuje z Robertem Beninim. Roberto Benini gra jedną z głównych ról, więc dla miłośników Felliniego, tak żeby jeśli ktoś nie dopełnił sobie tej jego filmografii, no to zdecydowanie warto zobaczyć. To jest film nakręcony dosłownie 3 lata przed śmiercią, kiedy Fellini po pierwsze już zaczynał być chory, a po drugie miał naprawdę, i to jest paradoks, tak wielki reżyser z 5 Oscarami, bo też za całokształt twórczości, który miał kłopoty często ze zdobyciem budżetu na realizację kolejnego filmu, więc to też takie, taki smutny finał tej wielkiej kariery, przecież wielkiego mistrza.
Wielkiego mistrza, z którym mogą się państwo w jego filmach spotkać, a my raz jeszcze podkreślamy, że to naprawdę gratka. Po pierwsze zobaczyć filmy Federico Felliniego na dużym kinowym ekranie, co umożliwia Stowarzyszenie Kin Studyjnych, no a po drugie w ogóle zobaczyć Felliniego w Polsce, bo przynajmniej na razie to jest sprawa nie wcale taka oczywista. Anna Osmulska-Mętrak pięknie opowiadała o swojej relacji z Fellinim i nie tylko, i ze współczesnym kinem w Radiu Kraków Kultury. Bardzo pani dziękuję.
Ja również i zakończę tym hasłem właśnie przeglądu Felliniego. Ciao a tutti.
No i niech tak się stanie. Amen.
Tu Radio Kraków Kultura.